Witam serdecznie, Piotr Waglowski z tej strony, serwis wagla.pl, Prawo Internet. Postanowiłem zrobić pewien eksperyment i nagrać pierwszy w życiu podcast. Nie mam bladego pojęcia, czy mi to wyjdzie dobrze, czy nie wyjdzie mi to dobrze. No ale w każdym razie spróbuję. No w końcu, skoro piszę tyle tego o tych wszystkich możliwościach komunikowania się i zastanawiam się tutaj wielokrotnie nad tym, czy to zgodne albo niezgodne z prawem, no to warto wreszcie spróbować i stwierdzić, jaka będzie reakcja też czytelników, a w tym przypadku być może nawet słuchaczy serwisu, który prowadzę. To, co Państwo słyszycie tutaj w tle, to taki dziwny pattern wygenerowany przez program OrDrumBox w wersji 0.6.0.2. To jest open source'owe narzędzie, oprogramowanie open source'owe stworzone przez, nawet trudno mi powiedzieć przez kogo, prawdopodobnie mógłbym znaleźć informacje na ten temat w źródłach. Miałbym szansę zmodyfikować te źródła oczywiście. Tworzy się być może cała masa, która jako element kultury zajmuje się kreowaniem nowych narzędzi do obiegu, do przetwarzania informacji. Skoro tutaj ktoś postanowił stworzyć jako open source'owe narzędzie do kreowania bitów, takie jak właśnie słychać w tle, które tutaj można modyfikować, ja tutaj będę się bawił w międzyczasie, być może coś z tego dziwnego wyjdzie, a być może tego się w ogóle nie będzie dało słuchać, to warto sobie uzmysłowić, że te bity wykorzystywane są również przez kulturę hip-hopu, która jest w jakimś tam zakresie kulturą resamplingu, czyli zmieniania wszystkiego, włączania elementów wcześniej opublikowanych, wcześniej stworzonych przez kogoś innego do utworów, które się pojawiają. W ten sposób open source wiąże się w delikatny sposób z muzyką, być może. A tak naprawdę nie będzie miało większego znaczenia jakby to, co powiem, bo jak powiedziałem wcześniej, to jest eksperyment, no ale korzystając z okazji chciałbym może skomentować kilka doniesień, które się w serwisie pojawiły. Pierwszy z nich to właśnie nowy traktat, który powstaje, który jest przygotowywany przez World Intellectual Property Organization, traktat WIPO, który ma za zadanie w przyszłości chronić prawa organizacji nadawczych. Tak chwilę się nad tym zastanawiałem i nadal jeszcze nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. No, przeciwko temu traktatowi protestuje szereg organizacji pozarządowych, w szczególności takich, które walczą o prawa człowieka, twierdząc, że właściwie w ogóle nie jest potrzebny taki traktat. No bo cóż, mamy prawo autorskie, mamy sui generis, ochronę baz danych, to są elementy składowe, które tworzą coś, co nazywa się własnością intelektualną. Oczywiście to nie wszystko, jeszcze patenty, jeszcze znaki towarowe, jeszcze tajemnice prawnie chronione, to wszystko wchodzi w skład własności intelektualnej. No i dzisiaj kreuje się, no tak naprawdę nie dzisiaj, tylko już od dłuższego czasu, bo te prace nad tym traktatem to datują się 2004 rok, 2003 już się mówiło o tym, ale teraz ta sprawa nabiera rozpędu, więc dzisiaj mówi się o tym, by powstał traktat o ochronie praw organizacji nadawczych. No bo skoro organizacje ponoszą nakłady, skoro inwestują pieniądze w to, żeby nawet chroniony wcześniej przez prawa autorskie czy będące elementem baz danych kawałki materiałów różnych, treści wyemitować, to dlaczego właściwie, jak się podnosi, dlaczego właściwie one nie miałyby być chronione, te wyemitowane fragmenty treści, te fragmenty informacji, a sam sygnał. Ja właśnie w tej chwili chciałbym stworzyć taki podcast, żeby się zastanowić na tym przykładzie, czy ja też przez przypadek w ten sposób nie zostanę organizacją nadawczą. Chociaż jestem jeden, sam, nie stoi za mną żaden kapitał. A takich ludzi, którzy takie podcasty nagrywają, publikują je w internecie, komentują na bieżąco różne doniesienia, jest coraz więcej. Więc z jednej strony mamy duży kapitał, z drugiej strony mamy takich hobbystów, jak tu właśnie przed tym mikrofonem siedzący autor serwisu na temat prawa i aspektów prawnych społeczeństwa informacyjnego. No i pytanie, czy taki traktat, jeżeli powstanie, to będzie chronił moje prawa, czy też nie będzie ich chronił. Ja sam nie wiem. Ciekaw jestem Państwa zdania na ten temat. W tym momencie puszczam reklamy. Oczywiście nie puszczam żadnych reklam, bo nie mam. Tak naprawdę mamy więcej jeszcze doniesień, które wiążą się poniekąd z tym tematem. Takim doniesieniem jest to, które zapowiada, że w październiku na targach książki we Frankfurcie wydawcy prasy zaprezentują nowy protokół komunikacyjny. Ja bardzo się zdziwiłem, kiedy to przeczytałem, bo pomyślałem sobie, jej, przecież protokołami komunikacyjnymi zajmują się organizacje takie jak W3C, czy Internet Society. One stworzyły szereg protokołów, które wykorzystywane są we współczesnym internecie, a tu nagle się okazuje, że na przykład The European Publishers Council albo World Association of Newspaper postanowiły ogłosić w październiku nowy protokół, który, jak czytam, będzie odpowiedzią na rosnącą frustrację wydawców, którzy bardzo dużo inwestują w przygotowanie treści rozpowszechnianych online. Czyli bardzo analogiczna sytuacja do tej, która dotyczyła tego traktatu WIPO. Protokół, o którym jest mowa, będzie miał zadanie w określonych warunkach umożliwić operatorom wyszukiwarek dostęp do publikowanych treści. Jak ja rozumiem to doniesienie, to w określonych warunkach również będzie przeciwstawiał się dostępowi tych wyszukiwarek do tych publikowanych materiałów prasowych. Czyli z jednej strony ten, kto będzie chciał, to prawdopodobnie będzie musiał, tutaj pieniądze wchodzą w grę, więc będzie musiał prawdopodobnie zapłacić. A z drugiej strony ci, którzy nie będą płacić, być może nie będą mieli dostępu do treści, czyli to jest też element być może jakiegoś DRM-u. Digital Rights Management to jest taki temat, który jest dosyć aktualny dzisiaj. I Unia Europejska też się zastanawia, co z tym fantem zrobić. Ja zaś wiem, że to jedno doniesienie, które akurat w tym konkretnym przypadku zacytowałem za Rzeczpospolitą, to nie jest główne źródło doniesienia na temat tego nowego protokołu. Głównym źródłem jest notatka prasowa, która została opublikowana na jednej ze stron internetowych właśnie tej Zrzeszenia Wydawców, ale dzięki temu, że akurat Google w swoim serwisie news.google.com pozwala mi na wyszukiwanie informacji na dany konkretny temat, znalazłem tu jeszcze z paręnaście różnych innych doniesień, które dokładnie tego dotyczą, czyli dotyczą dokładnie tego protokołu komunikacyjnego. I to nie pierwszy raz, akurat nie chcę się odnosić do tego konkretnie przypadku, ale zdarzało mi się już zaobserwować taką sytuację, że wydawcy prasy, redakcje po prostu przepisują doniesienia, które były opublikowane już wcześniej, gdzieś w internecie, w różnych językach. Kiedyś zastanawiałem się nad, publicznie na jakiejś konferencji, zastanawiałem się nad tym, jak można określić wartość dodaną internetu, a wcześniej jeszcze zastanawialiśmy się wspólnie, razem tam z kilkoma osobami, co zrobić z automatycznym tłumaczeniem dostępnych w internecie treści. No i to trzeba powiedzieć, że na chwilę obecną wszelkie automatyczne tłumaczenia, mechanizmy do tłumaczenia automatycznego, no być może będą w kolizji z prawem autorskim, ponieważ ten, kto dokonuje przeróbki, tak naprawdę musi prosić o zgodę tego dysponenta praw na to, by korzystać później z tak przetłumaczonego dzieła. To jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony przecież dzięki automatycznym mechanizmom tłumaczenia można by było zniwelować te bariery, które w naszym społeczeństwie się nadal kultywuje, czy w jakiś tam sposób wspiera. A z drugiej strony są takie mechanizmy ekonomiczne, zwłaszcza, które chciałyby, by te granice jednak istniały. Nie tylko granice geograficzne, ale właśnie kontrola nad dystrybucją informacji, nad tym, kto tłumaczy, nad tym, gdzie dana treść jest opublikowana. To tak właśnie gwoli takiej analogii, by pokazać, że to jest element tego samego, tej samej układanki wydawcy prasy w ofensywie, a wcześniej traktat WIPO na temat praw organizacji nadawczych. To nie koniec, bo przecież obok tego wszystkiego jeszcze we Francji doniesienie z Francji na temat pozwu przeciwko eBay, a to w związku z tym, że dwie firmy, które są częścią jednego większego koncernu, postanowiły pozwać eBay, w związku z tym, że nie walczy ta platforma handlu elektronicznego, nie walczy tak intensywnie, jakby można było sobie tego życzyć, z podróbkami, które sprzedawane są na aukcjach eBaya. A ja to tutaj u siebie skomentowałem w ten sposób, że być może to element właśnie tego konfliktu, z którym mamy do czynienia w erze globalizacji, bo w tej chwili duże koncerny tak naprawdę jedyne co mają, to renoma i wypracowana przez lata marka. Ale by podnosić swoje przychody, swoje zyski, pozbywały się kosztów. A koszty te generowane są głównie przez to, że się posiada fabrykę, to, że się płaci ludziom za nadgodziny, to, że niektórzy chorują, w związku z tym trzeba jakieś świadczenia socjalne przewidzieć na to fundusze. W związku z tym duże marki to również gigantyczne przedsiębiorstwa, gigantyczne, jeżeli chodzi o nakłady na rozwój marki, ale być może już nie tak duże, jeżeli chodzi o utrzymanie fabryk. To jest zlecane często podwykonawcom. To oni mają się martwić o to, by utrzymać fabryki, by utrzymać pracowników. Dlatego też pojawiają się tendencje opisane dosyć dobrze, by tego typu przedsiębiorstwa pośredniczące lądowały w różnych takich biednych raczej krajach, gdzie nie przestrzega się praw pracowniczych, gdzie na jednym stole najpierw się szyje buty jednej marki, a potem się szyje buty drugiej marki. Chociaż przedsiębiorstwa, które dysponują tymi markami, normalnie ze sobą konkurują. Nie chcę oceniać, czy to dobrze, czy to źle. Raczej próbuję, być może błędnie, zastanawiać się nad tym, skąd się takie konflikty biorą, a przecież ten serwis, który tutaj od prawie już 10 lat hobbystycznie prowadzę, tak naprawdę dotyczy konfliktów. No jeżeli mówimy o prawie społeczeństwa informacyjnego, no to prawo można opisywać różnymi konfliktami, sporami, które się w tym społeczeństwie odbywają. Sam nie wiem, czy ja jestem w tej chwili organizacją nadawczą, czy jako serwis, czy jako człowiek, który postanowił nagrać, korzystając z nowego cyfrowego dyktafonu, zamówionego zresztą w internecie, a zamówionego po to, by przygotowywać wywiady z różnymi osobami. Sam nie wiem, czy ktoś nagle nie postanowi, ktoś nie stwierdzi, że być może należy ograniczyć moją tutaj twórczą działalność. Sam sobie zadaję to pytanie, dokąd właściwie ten serwis mnie zaprowadzi. Na razie plan jest taki. Postanowiłem nagrać kilka wywiadów, przeprowadzić kilka wywiadów. Plan jest taki, by spisać te wypowiedzi, autoryzować je następnie. No i kto wie, może powstanie z tego jakaś druga książka. Prawo w sieci, zarys regulacji internetu. Ta książka to był zapis felietonów, troszeczkę zaktualizowanych. No a teraz chciałbym się dowiedzieć, co na temat tych konfliktów, tych sporów myślą inni. Pierwszą osobą, którą już w tej chwili miałem przyjemność pytać o różne kwestie, był profesor Marek Safian, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Będę chciał porozmawiać na różne tematy również z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. No, plany mam ambitne, nie wiem tylko, czy uda mi się je wszystkie zrealizować. Zobaczymy. Państwa zachęcam do odwiedzin. każda konstruktywna krytyka z tego serwisu, który tutaj w wolnych chwilach dłubię sobie, na pewno będzie dla mnie interesująca. Staram się poprawiać błędy. Dziękuję w tym miejscu wszystkim tym, którzy podsyłają mi co jakiś czas różne doniesienia. Może się zdarzyć, że jednak nie uda mi się przeczytać wszystkich, które są interesujące. Staram się, ale wiadomo, że doba ma tylko 24 godziny. No i cóż, no i sami Państwo ocenicie, czy ten eksperyment się powiódł, czy też powinienem raczej sobie dać spokój. A kusi mnie jeszcze, żeby jakoś obstalować sobie cyfrową kamerę, bo widziałem tutaj takie, wcześniej komentowałem też takie doniesienie na temat jednego z blogerów, który będąc świadkiem różnych wydarzeń robił z tego klipy i publikował je w internecie. Kto wie, może wejdę na giełdę kiedyś. Mówił dla Państwa Piotr Waglowski, autor serwisu wagla.pl, Prawo i Internet. Za wszystkie błędy i wypaczenia serdecznie Państwa przepraszam i życzę miłego korzystania z serwisu. Do zobaczenia, do usłyszenia.